Infonet.
A dzisiaj w popołudniu wnet po godzinie 5:17:12 na zegarach zajmiemy się tematem nieprostym, ale niezwykle istotnym, geologia i nasze złoże naturalne. W studium pan dr Tomasz Nałęcz, geolog właśnie, a także kiedyś były dyrektor PIG-u, czyli Polskiego Instytutu Geologicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Zanim o samej reformie, która budzi duże wątpliwości, być może będzie pociągała, jeżeli wejdzie w życie, protesty pracowników tej zasłużonej i istotnej dla państwa instytucji, to opiszmy, jak, w jakim stanie jest polska geologia, jest zabezpieczenie złóż przez pana ministra Orion Jędryska, wiceministra środowiska.
Gdybym miał to opisać krótko, to dwa słowa. Chaos i bałagan. Przez 3 lata trwają prace nad polityką surowcową. I tak jak już w wielu z artykułach wspominałem, tej polityki nie było, nie ma. No i w perspektywa, biorąc pod uwagę, na jakim poziomie jest projekt tej polityki, to nie spodziewam się, żeby coś sensownego powstało.
Na ile istotna jest kwestia powołania polskiej polityki surowcowej? Co to zmieni w życiu każdego Polaka? Czy to jest istotne dla naszej gospodarki, dla naszych miejsc pracy, dla naszych dochodów?
Biorąc sobie pod uwagę potencjał, jaki tkwi w polskich złożach, które znajdują się pod naszymi stopami, bardzo często przeciętny Polak w ogóle nie ma tej świadomości, to jest to kluczowy dokument, bo może się okazać, że te wszystkie programy społeczne, o których my w tej chwili mówimy, o 500+, czy Mieszkanie+, one mogą być sfinansowane przez sensowne zagospodarowanie zasobów, które się tutaj w kraju znajdują, ale żeby to zaczęło działać, to potrzebna jest strategia, bo to nawet niekoniecznie polityka, to musi być dokument strategiczny, który jest połączony z tym, co jest zapisane w innych ważnych dokumentach gospodarczych i wszystko razem zgrane, tak żeby można było z tych zasobów i z tego bogactwa skorzystać.
W ostatnich dniach i tygodniach karierę robi jeden surowiec, zresztą najbardziej popularny w debatach ogólnopolitycznych, czyli węgiel, szczególnie węgiel kamienny, energetyczny. Kolejne dane pokazują, że my coraz w większym stopniu importujemy ten węgiel, szczególnie z Rosji. Już nie tylko na skupach węgla jest ten surowiec importowany z Rosji, nie tylko w ciepłownictwie, ale także wielkie państwowe, głównie państwowe spółki energetyczne do swoich elektrowni zaopatrują się po trosze również w importowany surowiec. Czy jest połączenie między brakiem kompleksowej polityki surowcowej państwa a cenami prądu, które rząd musiał obniżać, także obniżając podatki pod koniec roku zeszłego?
Czy to wszystko się łączy? Tutaj być może nie jest to przełożenie w 1:1 i bezpośrednie, ale są to elementy połączone, więc jeżeli nie mamy odpowiedniego zarządzania naszymi kopalniami i nie jesteśmy w stanie wykorzystać naszych zasobów, żeby one były głównym produktem zasilającym właśnie elektrownię, no to musimy zeksportować. Druga rzecz, jeżeli się okazuje, że nasza produkcja jest droższa, no to każdy szuka tańszego źródła. A pytanie jest właśnie, dlaczego jest droższa? Dlaczego nie inwestujemy w odpowiednie technologie? Dlaczego nie staramy się obniżać kosztów i tak dalej? Więc to nie jest taki problem do rozwiązania w czasie 10-minutowej czy 15-minutowej rozmowy, ale jest to na pewno poważne zagadnienie.
Górnicy mówią, że polski i eksperci na rynku energii mówią, że polski węgiel zawsze będzie droższy, bo jest wydobywany z niskich pokładów, że my musimy schodzić coraz niżej, kilometr i więcej w głąb ziemi, żeby federować odpowiedni węgiel. Pytanie, czy udałoby się wbudować nową kopalnię, gdybyśmy wiedzieli, że mamy takie złoża, czy brak odpowiedniego rozpoznania jest w tym elemencie pana zdaniem hamulcem do rozwoju polskiego przemysłu wydobywczego?
To znaczy rozpoznanie wydaje mi się, że jest dość dobre. My wiemy, czym zarządzamy. Głównie są to kwestie zarządcze, ale to bym zostawił tutaj górnikom
Od węgla, bo czy jest tak, że my jako państwo polskie wiemy, czym zarządzamy, jakie dobra naturalne leżą pod naszymi stopami, one są dobrze opisane, skatalogowane i bezpiecznie przechowywane?
Tak, jak najbardziej. To znaczy ta wiedza została zgromadzona przez 100 lat, jest ona w archiwach Państwowego Instytutu Geologicznego. Zawsze można byłoby to zrobić lepiej, to zdecydowanie. Tutaj mamy, powinny być wprowadzane nowe technologie, między innymi takim elementem, który miałby to też porządkować, jest centralny magazyn próbek geologicznych w Leszczach, który miał już powstać w tym roku. Pan minister Jędrysek to wstrzymał. W tej chwili niby to wraca, ale ciągle budowa nie została rozpoczęta.
Czyli Polska cały czas nie dysponuje jednym miejscem, gdzie byłyby gromadzone rdzenie, czyli te urobek z odwiertów badawczych, które pokazują, w jakim miejscu, w jakim powiecie, gminie Polski, jaka jest budowa geologiczna.
Tak, cały czas jest to rozrzucone po całej Polsce i niestety prowadzenie wysokich badań, skomplikowanych badań jest utrudnione.
Dlaczego nie ma skończonego centrum w Leszczach?
No, tak jak wcześniej powiedziałem, była to decyzja w 2016 wydana przez głównego geologa kraju, że budowa, gdzie już wbijano prawie łopatę w ziemię, budowa jest wstrzymywana. Trudno mi powiedzieć, jest to dla mnie irracjonalna kompletnie decyzja. Na szczęście minister Kowalczyk tą decyzję znowu odwołał, no ale cały czas jesteśmy w fazie przed rozpoczęciem budowy.
Trochę zbliżając się do samej kwestii PIG-u i tego, co się dzieje w tej instytucji, która ma dbać i badać i przechowywać wiedzę o naszych zasobach naturalnych, jest to, co twierdzi nie od dziś, tylko od lat wiceminister i główny geolog kraju profesor Orion Jędrysek, że musi mieć instytucję wykonawczą, że musi przekształcić instytut badawczy w agencję, gdzie będzie miał sztab ludzi, którzy będą mogli katalogować, zbierać, ale także pobierać nowe próbki, tak żeby polskie państwo było dysponentem wiedzy na temat zasobów naturalnych Polski.
Czyli powiem tak, pan profesor Jędrysek, no, co można powiedzieć, raz, jest nieskuteczny, no bo ani nie wprowadził jakiejś nowej agencji, co do której nie ma kompletnie wizji, poza tym, że no z tej ustawy została sama nazwa. Dwa, PIG-u nie zreformował, a wręcz wydaje mi się, że doprowadził go na skraj bankructwa, więc tak jak na początku powiedziałem, mamy chaos i bałagan, a to nie sprzyja pracy, nie sprzyja temu, żeby można było zadania wykonywać w sposób racjonalny dla Polski.
Sama idea, że obecnie rząd nie ma narzędzi, żeby prowadzić politykę surowcową, bo Polski Instytut Geologiczny jest instytutem badawczym, gdzie dominuje profesura, a profesura jest zainteresowana tym, żeby prowadzić swoje własne badania, niekoniecznie, ale często niespójne z potrzebami państwa polskiego. Taka jest diagnoza, mówiąc w dużym skrócie, pana ministra. Czy pan doktor, jako były dyrektor, z taką diagnozą się zgadza?
Kompletnie nie. To znaczy, ta diagnoza po części jest słuszna, ale to jest margines. Wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają, ale nie można tego uogólniać. Właśnie tu jest problem głównego geologa kraju, że z rzeczy marginalnych zaczyna budować wielkie teorie, które służą najprawdopodobniej głównie propagandzie i w realizacji jego celów, a nie temu, żeby realizować cele, które są ważne dla państwa. No bo jeszcze raz powiem, gdyby oceniać te 3 lata, gdyby wziąć kartkę, na której pan minister spisał wszystkie błędy, jakie były zarządów PSL, to nic z tych zadań nie zostało zrealizowane.
Dlaczego zatem, jakie są pana zdaniem realne cele, które przyświecają ministrowi, żeby zmienić PIG w Polską Agencję Geologiczną? w pach i żeby w ten sposób zarządzać tym dobrem, jakie jest zgromadzenie w instytucie.
Znaczy, trudno mi powiedzieć, bo nie chcę tutaj wchodzić w osobowość pana ministra, jakie są jego cele, ale wydaje mi się,
wczoraj było spotkanie. Wczoraj było spotkanie was jako strony związkowej, także pracowników PIG-u, szefostwa resortu z panem ministrem, profesorem Marian Orion Jędryskiem, sędzią, rozjemnikiem był profesor Waldemar Paruch, czyli szef Centrum Analiz Strategicznych. No to jakieś argumenty za swoją wizją reformy geologii pan minister przedstawił.
Znaczy, to są argumenty kompletnie irracjonalne. To są argumenty, które do niczego nie prowadzą. Jest to troszkę na zasadzie takiej, że agencja geologiczna ma powstać, bo to rozwiąże wszystkie problemy i dzięki temu będzie można realizować politykę surowcową. Po pierwsze, polityka surowcowa jest niedookreślona. Jest to na razie zbiorów ogólnych banałów. A dwa, to najpierw trzeba mieć tą politykę dobrze opracowaną, mieć wizję i dopiero dobierać do tego rozwiązania. Więc ja tutaj uważam, że niepotrzebnie straciliśmy tyle czasu, moglibyśmy w tym czasie zreformować Państwowy Instytut Geologiczny i doprowadzić...
Na czym polega prawdziwa reforma? Zdaniem doktora Tomasza Nalęcza, byłego szefa Polskiego Instytutu Geologicznego, na czym powinna polegać ta sanacja PIG-u, czy ona jest rzeczywiście potrzebna, bo być może pan minister ma rację, że coś z obecnym stanem polskiej geologii trzeba zrobić.
A czy to, że coś trzeba zrobić z obecnym stanem polskiej geologii, to nie ulega wątpliwości. Tutaj nikt na ten temat w PIG-u nie dyskutuje. To jest jakby argument, który pan minister przedstawia, tylko z reguły pan minister występuje sam. Nigdy nie widziałem go, żeby prowadził dyskusję z innym ekspertem, żeby można było zgrać ze sobą różne opcje, tylko jest to przekazywanie w jego wizji, którą niestety musiałem kilka razy korygować, bo nie zgadzało się to z rzeczywistością i było to zgodne z prawdą.
Zresztą, żeby być w pełni transparentnym, trzeba powiedzieć, że pan odszedł z PIG-u, że pamiętam, w atmosferze konfliktu z obecnym wiceministrem. Czy ja źle pamiętam?
Nie, to nie był konflikt z obecnym wiceministrem. Zostałem po prostu z tej instytucji jako związkowiec usunięty.
Za sprzeciwianie się polityce ministra?
Trudno mi powiedzieć. Głównym powodem, który przedstawiono, było to, że nie chciałem pracować w bibliotece.
I to był ten powód. My do tej rozmowy za chwilę wrócimy, bo jeszcze jeden ważny temat, ale na sekundę przeniesiemy się w trochę inny rejon świata.